Dziś miało miejsce spotkanie Radosława Sikorskiego z ministrem spraw zagranicznych Chin Wang Yimi. Z gościem spotkał się również prezydent Karol Nawrocki. Po rozmowach szefów dyplomacji wiemy, że Polska i Chiny zacieśnią współpracę handlową, transportową i inwestycyjną. Pekin popiera starania Polski o rozwój elektromobilności i ułatwi dostęp polskiej żywności na swój rynek. Jednak w polskich i europejskich stosunkach z Chinami są o wiele ważniejsze kwestie. W sobotę prezydent Donald Trump stwierdził, że nałożenie przez wszystkie pozostałe kraje NATO ceł na Chiny w wysokości od 50 do 100% to czynnik, który pomoże zakończyć wojnę w Ukrainie. Jak twierdzi, Chiny mają silną kontrolę, a nawet wpływ na Rosję, a te potężne cła złamią tę zależność. W interesie Polski wydaje się też być nakłonienie Chin, aby wpłynęła na dyktatora Białorusi, który może zakończyć wysyłanie migrantów do nielegalnego forsowania granicy z Polską. W piątek nasz kraj zamknął przejścia graniczne z Białorusią z powodu rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych Zapad. Ta decyzja wywołała nerwowość Pekinu, ponieważ przez granicę polską-białoruską do krajów Unii Europejskiej wjeżdża 15% chińskich towarów. Na prośbę chińskiego MSZ po spotkaniu z Radosławem Sikorskim nie było oświadczeń dla mediów. W wypowiedziach posłów Tobiasza Boheńskiego z Prawa i Sprawiedliwości oraz z Lewicy Andrzeja Szejny mocno wybrzmiewa, że Chiny są państwem, które jest w stanie wpłynąć na działania Rosji.
Rosja jest junior partnerem dla Chin i Chiny posiadają bardzo dużo różnych możliwości politycznego wpływu i gospodarczego wpływu na Federację Rosyjską. Polska w ciągu ostatnich 10 lat miała bardzo dobre relacje z Chinami, prezydent Duda z przewodniczącym Xi, też nasi ministrowie spraw zagranicznych, w tym Zbigniew Rau, więc jest podstawa ku temu, żeby prosić Chińczyków o wsparcie w przytępieniu apetytów rosyjskich i działań rosyjskich i Chińczycy są w stanie to zrobić. Pytanie, czy będą chętni, ale na pewno minister Sikorski powinien o tym rozmawiać.
Poza kwestią zatrzymania ataków hybrydowych Białorusi na granicy, kwestią naszych relacji wzajemnych gospodarczych, tak aby więcej firm polskich miało dostęp do rynku chińskiego, to właśnie stanowisko Chin w kwestii nienaruszania w przyszłości przestrzeni powietrznej Polski przez Federację Rosyjską. To powinna być bardzo poważna rozmowa między panem ministrem Sikorskim a ministrem spraw zagranicznych Chin, bo Chiny rzeczywiście mogą wywrzeć nacisk na Rosję i to może być efektywne.
Tematem rozmów polskiego i chińskiego ministrów spraw zagranicznych w Helenowie były również masowy wlot dronów na polskie terytorium. Czy dzisiejsze rozmowy w Polsce z szefem chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych przekonają Pekin do zmiany kursu wobec Moskwy? A pierwszym naszym gościem jest pan profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się nisko.
Panie profesorze, to zacznijmy od tego właśnie ważnego pytania. Czy rozmowy w Polsce mogą zmienić nastawienie Chin do wojny, jaką Rosja prowadzi z Ukrainą?
Nie. Nie ma takiej opcji nawet, żeby zmieniły nastawienie. Naciski amerykańskie nie bardzo sobie radzą generalnie z postawą Chin. Chińczycy, nie przejmując się tymi naciskami Trumpa, budują alternatywną strukturę, coś w rodzaju dawnego ruchu państw niezaangażowanych, tylko teraz takich, które chcą iść własną drogą, niekoniecznie taką, jak świat zachodni przewiduje. Więc Chiny przy tym układzie sił, który jest, na pewno nie będą grały teraz przeciwko Rosji, bo po prostu ten cały układ, który jest, bardzo się Chinom opłaca i nie sądzę, by ktokolwiek był w stanie wpłynąć na Chiny z tej prostej przyczyny, że jeśli rozmawiać, to nawet nie z szefem MSZ-u, bo to jest za niski szczebel. Owszem, pewne kwestie dotyczące gospodarki, kwestie dotyczące handlu, pełna zgoda. Kwestie dotyczące Białorusi, obawiam się, że też nie. Szczególnie, że teraz mamy do czynienia jeszcze z taką grą, w której Chiny bardziej są zainteresowane tym, o co chodzi Amerykanom, w tej nagłej odwilży z Łukaszenką i do czego to jest, do czego to do, jest, do czego to dąży. Więc nasze rozmowy, nasze spotkanie może poprawić pewne takie relacje bilateralne pomiędzy Chinami i Polską. Przez chwilę nasza MSZ sugerowało, że mieliśmy dostać jakieś nieformalne zapewnienie, że Chiny mogą nas poprzeć w naszych aspiracjach do G20, komunikat ze strony chińskiej nie zawiera tej informacji, ale zobaczymy, to być może byłoby pewną wartością. I tyle, jeżeli chodzi o polskie możliwości naciskania na Pekin.
A gdy chodzi o polskie możliwości naciskania na Pekin, żeby z kolei Pekin naciskał na Łukaszenkę, no a tym samym gdzieś tam z tyłu na Władimira Putina, żeby zakończyć ataki hybrydowe migrantami na polską granicę, czy to jest możliwe? Bo już raz taka interwencja była za czasów prezydenta Andrzeja Dudy i to się udało.
Niewielka, niewielka i tak naprawdę to było raczej takie niezadowolenie Chin wynikające z tego, że wcześniej Chiny też troszkę zainwestowały w Łukaszenkę i liczyły na, powiedzmy, spokojniejsze relacje graniczne po to, by powoli rozwijać ten szlak kolejowy. Natomiast no, zachowanie i działania Łukaszenki działały wbrew temu rozwojowi tych interesów Chin, ale aktualnie, powiem tak, aktualnie przez te przejście kolejowe naprawdę przechodzi bardzo niewiele towaru. Owszem, jest to jakiś element ogólny chińskiej ekspansji gospodarczej, ale to raczej, jak tam słyszałem, że kilkanaście procent. Nie, no powiedzmy, może jeżeli chodzi o dostawy część Chin do Polski, to może by się tam jakoś tak zebrało, ale w przypadku dostaw tych unijnych i tak dalej, to ja nie mam pojęcia, czy to będzie tak z pół procenta optymistycznie rzecz biorąc. Więc to też nie jest coś, co może nacisnąć bardzo mocno Chiny, natomiast ze względu na pewien prestiż i na koncepcję, jak rozwijać ten pas drogi i szlaku, no to jest dla Chin ważny element po prostu swojej takiej ekspansji.
No właśnie, ekspansja chińska między innymi koleją prowadzi przez Rosję, Białoruś do Polski i na teren Unii Europejskiej. Pan profesor mówi, że nie przywiązywałby pan do tej ekspansji tą drogą, o której ja powiedziałem, dużej wagi, ale jednak kilkanaście procent tych towarów przechodzi. To
Nie, absolutnie nie przechodzi kilkanaście procent.
ja znalazłem
Absolutnie
takie informacje,
nie,
przygotowując się do
nie.
audycji.
Gdzieś ktoś musiał popełnić błąd, dlatego że żeby kilkanaście procent zapotrzebowania Unii szło przez te przejście kolejowe, to te pociągi nie powinny się zatrzymywać. Większość tego, co idzie do Europy, idzie po pierwsze kontenerami, po drugie buduje się magazyny na zachodzie. Tutaj owszem, jest ten szlak, on ma takie znaczenie też symboliczne. On jest ważny dla Polski także z tego powodu, że polskie przedsiębiorstwa są zainteresowane, żeby w drugą stronę można było wysyłać towary tą drogą do Chin, jeśli na nie jest zapotrzebowanie i nie potrzeba, prawda, tego bardzo szybkiego transportu, ale tak to nie jest taka skala.
No tak, bo z jednej strony czytam też taką informację, idąc tropem pana profesora, Logistyka RP. Wartość ładunków wwożonych euroazjatycką trasą kolejową, o której wspomnieliśmy, sięgnęła w 2024 roku prawie 30 miliardów dolarów. Przewozy kolejowe stanowiły prawie 4% całkowitego rocznego handlu między Unią Europejską a Chinami, wobec 2% w roku poprzednim. Czyli nie mamy tego środka nacisku na Chiny.
Symbolicznie tak, ale myślę, że tutaj to nie jest tak, że to Chiny na tym tracą przy tego typu rozłożeniu tych wolumenów. Przede wszystkim tracimy my, owszem, traci także Białoruś. Rosja, trudno powiedzieć, jak tutaj jest w tych umowach rosyjskich. Białoruś na tym traci, na tym tranzycie i na możliwości zarabiania. My też. Dlatego, że no, są pewne produkty, które tamtędy dochodziły, a przede wszystkim właśnie ten resurs w drugą stronę. I to jest coś, co rzeczywiście naciskając Łukaszenkę może boleć Łukaszenkę. Może boleć też trochę Federację Rosyjską, ponieważ przez te przejścia płynął także gaz LNG. Poza tym no, ściąga się tymi kanałami różne rzeczy, także potrzebne Federacji Rosyjskiej, które oficjalnie wjeżdżają na Białoruś. Więc no, to też jest pewien taki problem dla Federacji Rosyjskiej. Dlatego też najbardziej aktywne w protestach było MSZ rosyjskie w imieniu białoruskiego, bo Łukaszenka na dzisiejszym jakimś takim spotkaniu w zasadzie starał się udawać, że on nie wie, że coś się dzieje na granicy. Tak więc tutaj Rosja poczuła według tam różnych informacji, między innymi konserwy tędy idą, które są potrzebne na front.
Biznes lubi spokój i podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie tego ataku dronowego na Polskę głos zabrał m.in. przedstawiciel Chin, który powiedział tak: zauważyliśmy informacje ze strony Rosji, Polski i Białorusi w odniesieniu do incydentu dronowego. Wzywamy wszystkie strony do spokoju i umiarkowania, dialog i konsultacje, unikać nieporozumień i eskalacji. Ten przedstawiciel Chin podkreślił także, że każde starcie wojskowe może spowodować większą niestabilność.
Tak,
Chinom
i tu chyba Chiny mają taki problem. Znaczy, no oczywiście, że tak, bo Chiny nie mają nic przeciwko temu i w interesie Chin te prowadzenie tej operacji wojskowej rosyjskiej przynosi same korzyści. Dlatego, że w interesie Chin jest, aby Rosja blokowała możliwości europejskie, blokowała też i angażowała tutaj Amerykanów ciągle jeszcze i wojskowo, i technologicznie, bo to jest pewna forma osłabiania. Można to robić rękami Federacji Rosyjskiej, a jeszcze na dodatek mieć ten zysk, że Federacja Rosyjska uzależnia się od dostaw chińskich, musi płacić surowcami. No, czysty biznes z punktu widzenia Chin, ale jakakolwiek eskalacja poza Ukrainę oznacza tak naprawdę kryzys gospodarczy między innymi, a to odbija się już na zyskach strony chińskiej, które jednak w przypadku Europy no, są całkiem spore. Stąd też myślę, że sobie próbował się tutaj minister spraw zagranicznych Chin dowiedzieć, jakie jest stanowisko Polski na tą inicjatywę Trumpa, która, prawdę powiedziawszy, to ma służyć Stanom Zjednoczonym, bo w żaden sposób nie wyobrażam sobie, żeby wojna celna Europy z Chinami miała przede wszystkim uderzyć w Federację Rosyjską, natomiast byłaby bardzo korzystna z punktu widzenia Amerykanów. Pytanie, co by zrobiły Chiny i jakie byłyby skutki tej wojny dla Europy? Czy Europa nie zapłaciłaby dużo większej ceny niż Amerykanie, którzy w końcu podjęli się takich działań? Chiny przyjęły tą rękawicę, no i okazało się, że wszystko zeszło do normy, bo Chińczycy jednak mają pewne zasoby, w tym metale ziem rzadkich i inne elementy produkowane tylko u siebie, które potrafią zablokować po prostu logistykę oraz możliwości działania fabryk amerykańskich czy europejskich.
A unijni przedstawiciele odpowiedzieli już Donaldowi Trumpowi, że Europa odejdzie od rosyjskich gazu i ropy do 2027 roku. Taki jest harmonogram i nie było tutaj informacji o tym, żeby to miało ulec jakiemukolwiek przyspieszeniu. Jeszcze zapytam pana profesora o jedną sprawę, można powiedzieć z gatunku być może tych, mówiąc żartobliwie, science fiction, bo oto niecałe pół roku temu w Warszawie był najważniejszy z zastępców ministra Wanga, tego ministra spraw zagranicznych, który dzisiaj był u nas nie tylko w stolicy, ale i w Helenowie, który sądował, tak się przynajmniej dowiedzieli dziennikarze, czy Polska, a także na przykład Francja, bo parę tygodni odwiedził i Paryż, nie są na tyle zaniepokojone nieobliczalną polityką Donalda Trumpa, że byłyby skłonne zrewidować swoje stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, zdystansować się do nich, a nawet zbliżyć do Chin. I tak właśnie, nie wiem, czy to jest science fiction, panie profesorze, takie chińskie gwarancje bezpieczeństwa dla Polski, dla Unii Europejskiej.
Znaczy, nie sądzę, by Chińczycy realnie zakładali, że takie wizyty są możliwe. Natomiast tego typu działania to jest sygnał przede wszystkim wysyłany w kierunku Ameryki, że Chińczycy też potrafią grać w odwracanie potencjalnych sojuszników. To raz. Dwa, tak naprawdę, bądźmy szczerzy, no, my akurat w tym rozrachunku chińskim, owszem, jesteśmy ciekawym graczem, ale nie tak ważnym właśnie jak te kraje Europy Zachodniej. Mało tego, widać wyraźnie tą ekspansję, jeżeli chodzi o samochody, jeżeli chodzi o technologię. I Europa no, nie może zrezygnować z Chin. I tutaj nie ma żadnej szansy ze strony Trumpa, żeby coś się zmieniło. Natomiast w ten sposób Trump niczym Piłat umył ręce od, jeżeli chodzi o działania amerykańskie wobec prowokacji rosyjskich. No, my nie chcemy zrobić tego, co Ameryka oczekuje, więc po co, jak sam powiedział, ma marnować środki finansowe Amerykanów na pomoc dla nas. Ryzykowne bardzo.
Pan profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję bardzo za tę analizę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.
Kłaniamy się i kłaniamy się także drugiemu gościowi, pan profesor Dariusz Zarzecki, ekonomista, Uniwersytet Szczeciński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, na miejscu krajów NATO, ale tu bardziej chodzi o kraje NATO, ale Unii Europejskiej, bo cła to przecież NATO nie nakłada ceł. Przypomnę, w sobotę prezydent Donald Trump stwierdził, że nałożenie przez wszystkie kraje NATO ceł na Chiny w wysokości od 50 do 100% to czynnik, który pomoże zakończyć wojnę w Ukrainie. Jak twierdzi Trump, Chiny mają silną kontrolę, a nawet wpływ na Rosję, a te potężne cła złamią tę zależność. Powinny kraje NATO, jak to powiedział Donald Trump, pójść na taką wojnę celną z Chinami?
No, w mojej ocenie, nie tylko w mojej, ta wypowiedź prezydenta Trumpa to należy do tych wcześniejszych również, które są kompletnie irracjonalne i myślę, że prezydent Trump i jego otoczenie wiedzą, że jest to niewykonalne po prostu, bo NATO nie jest organizacją gospodarczą, jest obronnym paktem. NATO to nie jest tylko Unia Europejska, są też inne kraje. No, jest chociażby Turcja, która, jak prezydent Trump i wszyscy świetnie wiemy, handluje z Rosją na potęgę, widząc ten swój interes gospodarczy, przede wszystkim korzyści, które ma, no, będąc sąsiadem Rosji, kupują od nich od okresu tej inwazji bardzo dużej ilości ropy, zarabiając na tym, bo jest to ropa z dyskontem, więc nie ma najmniejszej możliwości, żeby nagle Turcja zaprzestała zakupów ropy. Nałożenie ceł na Chiny, na przykład przez kraje Unii Europejskiej, czy NATO szerzej, Turcję, Norwegię i tak dalej, to też nie wchodzi w grę, to jest niemożliwe, no nie można sobie decyzją, nie wiem, NATO, czy nawet Unii Europejskiej podjętą w szybkim trybie wprowadzić ceł nagle na Chiny. Zresztą ten efekt, tak jak mówił wcześniej pan profesor, byłby iluzoryczny i raczej oberwałaby nieco może Chiny, a jeszcze bardziej Europa, niekoniecznie sama Rosja. Więc to jest utopia. To są deklaracje, które nie mają pokrycia w ogóle w realiach rzeczywistości. No, oczywiście państwa Unii Europejskiej odpowiadają koncyliacyjnie, znając prezydenta Trumpa, nie chcą go drażnić, bo wiemy, jak on reaguje, więc są próby, no, deklaracje, że odejdziemy od ropy, od gazu z Rosji do 2027. Oczywiście liczymy na to, że Węgry, Słowacja dotrzymają zdania i nie będą kupować tutaj węglowodorów z Rosji. To się pewnie stanie, tak? Natomiast nie natychmiast. Więc to jest takie alibi tylko, tak odbieram to.
Dobrze, że pan profesor przypomniał o Turcji, bo Turcja nie jest w Unii Europejskiej, ale jest w NATO i pewnie ten apel Donalda Trumpa był także skierowany albo nawet najbardziej do Turcji, ale tutaj raczej na zmianę nie ma co liczyć, gdy chodzi o podejście rządu w Ankarze do relacji handlowych z Rosją. A teraz zapytam pana profesora o kwestię handlu Unii Europejskiej z Chinami, bo Unia ma gigantyczny deficyt, 304 miliardy euro ten deficyt wynosi. To znaczy Chiny sprzedają do Unii towary, w zeszłym roku to za 518 miliardów euro, czytam, a Unia Europejska sprzedała Chinom za 213 miliardów euro. Czy to można jakoś wyrównać, odwrócić, czy nie ma szans? Bo u nas jest gospodarka protekcjonistyczna, różnego rodzaju dopłaty. Mówię u nas w Unii Europejskiej, natomiast w Chinach ta praca jest tania, technologie coraz nowocześniejsze. Jak pan profesor to widzi?
Myślę, że gdyby nie było protekcjonizmu, o którym pan wspomniał, w takiej czy innej formie jawnego, ukrytego, no to ten deficyt byłby jeszcze większy, więc tutaj te próby ochrony rynku powodują, że on jest taki, jaki jest. No a chińska gospodarka z uwagi na efekt skali, niższe koszty pracy, dużą dynamikę rozwoju, innowacyjność również, to rozwija się bardzo dynamicznie i szybko i jest konkurencyjna po prostu. I ta konkurencyjność jeszcze rośnie w stosunku do Unii Europejskiej, więc tutaj mamy problem. No takim przykładem, no szczególnie drastycznym, są ceny energii. Myślę, że tutaj na tym polu mamy bardzo duży deficyt, dużą różnicę in minus na rzecz Unii Europejskiej i myślę, że tutaj na krótką, średnią metę no nie widzę szans na poprawę i szczerze mówiąc powinniśmy się zastanawiać, co zrobić, żeby na dłuższą metę Europa była w stanie konkurować z Chinami, również ze Stanami Zjednoczonymi, bo gdyby patrzeć na te trzy globalne potęgi, no to Chiny, jeżeli chodzi o energię, koszty wytworzenia energii, które są, jak wiemy, fundamentem do gospodarki, dla całej gospodarki, dla konsumpcji, dla jakości życia. Więc tutaj Chiny zdecydowanie są liderem. Stany Zjednoczone są gdzieś na następnym miejscu, no i Europa dopiero na trzecim. Nadganiamy, oczywiście będziemy nadganiać, bo będziemy odchodzić od tych najdroższych źródeł na rzecz OZE. Na rzecz OZE tych tańszych i pewnie z czasem to się poprawi, ale to tempo poprawy, no nie wiem, czy będzie na tyle wystarczające, żeby być konkurencyjnym. Także tutaj widzę wiele obaw i na tym powinniśmy skupić uwagę w Europie, w Unii Europejskiej. Jak zrobić, żeby nasza gospodarka była konkurencyjna? No z tego co wiem, liczne delegacje niemieckie, francuskie, włoskie gdzieś tam przebywają, odwiedzają Chiny, przyglądają się, szukając no, źródeł tego sukcesu, które można było przetransportować, tutaj przenieść na grunt europejski. To tak zabawnie wygląda, bo kiedyś to przecież Chińczycy, Japończycy podglądali Europę, Amerykę. No i teraz my patrzymy, jak zrobić, żeby rzeczywiście złapać odległość bliższą do uciekającej gospodarki chińskiej.
Chiny stały się rzeczywiście gospodarczym supermocarstwem odpowiadającym za 1/3 globalnej produkcji towarów. No i są takie opinie, panie profesorze, że Zachód, porzucając ideały wolnorynkowe, dokonał zwrotu ku polityce przemysłowej charakteryzującej się, o czym wspomnieliśmy, protekcjonizmem, taryfami i subsydiami. Ale tak jak pan profesor powiedział, gdyby tego nie było, to byłoby jeszcze gorzej. A przenosząc to w taką skalę mikro, bo po dzisiejszym tym spotkaniu szefów MSZ-u polskiego i chińskiego mamy taką oto informację lakoniczną, że kraje zacieśnią współpracę handlową, transportową i inwestycyjną. Jak najbardziej powinniśmy zacieśniać? Nikt już nie mówi, panie profesorze, pan jest doświadczonym, wieloletnie doświadczenie ma pan jako ekonomista. Nikt już nie myśli o tym, że Chiny to państwo niedemokratyczne, tylko handluje się z Chinami.
No, handluje się z Chinami. Rządząca partia, która no, w nazwie ma coś, co wydawało się, że przeminęło dawno, działa trochę jak... Tak, działa no jak wielka korporacja bardziej niż partia komunistyczna. No, pamiętajmy, że ideały komunistyczne to gdzieś zostały zapomniane zupełnie. Chiny są krajem o największej liczbie miliarderów na świecie. Bogacą się, klasa ta średnia, wyższa średnia jest bardzo bogata. Jeden z kolegów, który tam ma relacje, powiedział mi ostatnio, że oni dławią się pieniędzmi, nie mają za bardzo na co je wydawać już. Więc tam prosperity jest ogromny. Oczywiście mają Chiny swoje wyzwania również, chociażby demografia. No ten niedemokratyczność systemu też może być pewnym problemem gdzieś w pewnym momencie. Natomiast no, ten rozwój na razie wygląda na niezagrożony. Jakiś globalny konflikt może głębszy mógłby to przystopować. Natomiast wracając do subsydiów, o których jeszcze mówiliśmy, bo nie chciałbym, żeby słuchacze odnieśli wrażenie, że ja popieram subsydia i ochronę, protekcjonizm. Powiedziałem tylko, że rzeczywiście przez to, że to jest, to pewne sektory gospodarki europejskiej mają się trochę lepiej niż miałyby się, gdyby tej ochrony nie było. Natomiast oczywiście na krótką metę to działa, natomiast w długim okresie jest to fatalne rozwiązanie, bowiem utrwala nieefektywność. Jeżeli no kogo subsydiujemy? Subsydiujemy te, które w normalnej walce konkurencyjnej na rynku globalnym nie miałyby szans. One by upadły albo musiałyby się zrestrukturyzować, postawić na innowacje i konkurować. W sytuacji, kiedy jest protekcjonizm, no to jest dobrze, jest fajnie, państwo dotuje, osłabiając jakby te sektory, te dziedziny gospodarki, które generują dochód, zabierając im, dając tym słabszym. Więc Unia powinna przemyśleć tę politykę. To jest bardzo trudne oczywiście. Pamiętajmy, że jesteśmy trochę rozpuszczeni taką polityką ochrony. Europa jest z definicji taka bardzo ochronna, dbająca o wszystkie grupy społeczne, interesy, ochronę socjalną. No i to niestety w tym znaczeniu źle rokuje, bo odejście od tych przywilejów, tych przyzwyczajeń, tych różnych rzeczy, które budowaliśmy przez dziesiątki lat, no jest niezwykle trudne, tak? Może powodować turbulencje polityczne, które zresztą się dzieją, jak widać, nie tylko w Polsce, ale i w Niemczech, i we Francji, teraz rząd upadł, tak? I w Wielkiej Brytanii, i w Zjednoczonym Królestwie, we wszystkich krajach w zasadzie, więc tutaj no, budzi to duży niepokój.
Pan profesor Dariusz Zarzecki, ekonomista, Uniwersytet Szczeciński, bardzo dziękuję.
Dziękuję pięknie.